Jaki jest główny cel spotkania młodzieży na zamku w Krasiczynie?
Już pan wymienił ten główny cel. Właśnie samo spotkanie, to żeby być w jednym miejscu i ze sobą rozmawiać.
Agnieszka Baratka, zastępca dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka.
Rozmawiać o tematach bliskich, o tematach takich, które nas dzielą, interesują, są dla nas frapujące, takich, których nie rozumiemy. Tak, żeby spotkać się z ekspertami, z osobami, które na co dzień mają pewną decyzyjność w ważnych dla nas kwestiach, żeby móc blisko być z ludźmi i wspólnie zastanawiać się nad tym, co jest dla nas najważniejsze.
Czy Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy mają wspólny mianownik?
Wspólny jest dla nas sam region, więc tak naprawdę ta bliskość naszych granic, kontakty historyczne, choć oczywiście należałoby się skupiać na tym, co aktualne, to jest to, co nas czasami dzieli, ale tak naprawdę powinno nas łączyć, więc ten uniwersytet letni służy właśnie temu, żeby szukać tych wspólnych dróg zrozumienia się, żeby starać się posłuchać tej drugiej strony i ją zrozumieć.
Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, czy ci młodzi ludzie, studenci, słuchacze Uniwersytetu Letniego to przyszłość Europy?
Przede wszystkim przyszłość naszej części Europy, ale w szerszym kontekście przyszłość Europy, dlatego że no widać bardzo wyraźnie, że Europa Zachodnia myli się coraz częściej. Ma złe recepty, jest nieporadna w kryzysach, nie potrafi trzeźwo myśleć o pewnej sytuacji w szerszym kontekście, nie potrafi bardziej odważnie myśleć o swojej przyszłości. Jeżeli przyszłością jest ten głos zdroworozsądkowy, który bardzo często płynie właśnie z Europy Środkowej, z Polski, z Węgier, z innych krajów naszego regionu, no to przyszłością całej Europy jest młode pokolenie, to, które spotyka się właśnie dzisiaj w Krasiczynie.
Tak naprawdę Polacy i Węgrzy nawet nie przypuszczają, jak wiele mają ze sobą wspólnego. To powiedział kiedyś Wacław Felczak. Czy rzeczywiście nadal Polacy i Węgrzy mają ze sobą dużo wspólnego? Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu imienia Wacława Felczaka.
Mają nadal. Wystarczy sobie przypomnieć choć przez chwilę, jak wyglądał ostatni szczyt Unii Europejskiej i które kraje opowiedziały się za tym, aby nie było przymusowych kwot na nielegalnych migrantów w Unii Europejskiej. To były właśnie Polska i Węgry. I Węgry, jeśli rozmawiają z kolei o wschodnich sprawach, no to Węgry nie udzielają pomocy wojskowej, ale jednak ich pomoc humanitarna była największa w historii tego kraju i dalej udzielają. O tymśmy rozmawiali podczas uniwersytetu w Budapeszcie, kiedy właśnie opowiadano o tym, ile żołnierzy na przykład ukraińskich leczy się w tej chwili w węgierskich szpitalach. Mamy tutaj oczywiście wspólne tematy, mamy tematy, które nas lekko różnią. Mamy też młodzież z Czech i Słowacji, taka dyskusja na tematy różne historyczne. Tak naprawdę mamy zawsze więcej wspólnego niż nam się wydaje. Dlatego warto przyjechać do Krasiczyna, do tego pięknego pałacu. Warto się czegoś dowiedzieć i warto porozmawiać ze swoimi rówieśnikami, bo to przecież robimy dla tych osób, które mają 20, 20 kilka lat, które już wkrótce będą obejmowały najważniejsze funkcje w naszych państwach. I to one będą decydowały na przykład o tym, czy dalej będziemy jeździć z Warszawy do Budapesztu 11 godzin, tak jak za towarzysza Gierka, czy może tylko 5 godzin.
Tama Sintia pojawiła się w Krasiczynie. Czym dla ciebie jest udział w letnim uniwersytecie?
To jest już szósty raz, że spotykają Węgrzy i Polacy w ramach letniego uniwersytetu i dla mnie to jest w ogóle zaszczyt. I widzę, że z roku na rok tak naprawdę jeszcze bardziej te stosunki między Polakami i Węgrami się umacniają dzięki temu spotkaniu.
Uniwersytet to nie tylko panele, sesje, wykłady, to również trochę rozrywki i integracji.
Tak, bo ona zbliża. Ona pozwala poczuć, że jesteśmy razem. Nic nas nie dzieli. Czy to będzie muzyka, czy to będzie jakiś koncert muzyki popowej, rockowej czy poważnej, czy to będzie pokaz filmu, czy prezentacja książki. To jest to, co nas tutaj na tym uniwersytecie łączy.
Dźwiękowe wędrówki przyrodnicze.
W lipcu mówiłem o kaszlących zwierzątkach w lesie. Można to nagranie odnaleźć na stronie Radia Rzeszów w zakładce audycje. Chodziło o nadrzewne myszy z puszystymi ogonkami, jak niektórzy określają popielice, szczególnie popielice szare, najpospolitsze. Ale w Polsce mieszkają inni przedstawiciele tej rodziny, a każdy z nich ma swoje własne usposobienie. Andrzej Barć, dzień dobry. Ściemnia się. I gdy pójdziemy do lasu, bogatego lasu, w różne gatunki roślin, drzew, podszyt różnorodny, możemy usłyszeć popielice. Tam za mną modraszki, ich ostatnie odgłosy tego dnia. a tymczasem popielice, zwane też pilchami, to rodzina licząca 28 gatunków na całym świecie. W Polsce mamy 4 przedstawicieli. Wszystkie cechuje futerko bardzo miękkie, bardzo gęste, puszyste, milutkie. Chyba dlatego tak lubię te zwierzątka, choć nigdy nie dotykałem. Lubię też za ich zachowania ciekawe. Tak, bo to zwierzątka, które są aktywne zaledwie od czerwca do września. Nocne, skryte, niemal wyłącznie skaczące po drzewach. W tych trudnych, wydawałoby się, okolicznościach pomaga im silnie rozwinięty słuch, dotyk i węch. Do skakania po drzewach długi, puszysty ogon, chwytne, bardzo chwytne dłonie i stopy i ostre pazurki. Poza popielicą szarą spotkamy w naszych lasach także orzesznicę leszczynową. Drugi człon jej nazwy z łaciny avellanarius, czyli orzech laskowy dokładnie. Zamieszkuje podobne środowiska jak popielica szara, czyli żyzne lasy liściaste, zróżnicowane, mieszane również, rzadziej iglaste, ale także w skupiskach krzewów, szczególnie leszczyny, jak mówi jej nazwa. Co ciekawe, można nawet spotkać ją w Tatrach do wysokości Kosodrzewiny. Nad piętro lasu górnego. Najliczniejsza jest na wschodzie i południu Polski, czyli również u nas. Podczas gdy popielica szara kaszlała, chrząkała, to właśnie delikatniejsze dźwięki orzesznicy leszczynowej z kanału Silvar na YouTube. Delikatne, no bo właśnie to najmniejsza popielica w Polsce, mająca długość ciała 6 do 8 cm, niewiele naprawdę, ale jeszcze trzeba doliczyć 5-8 cm na ogon. Waży zaledwie deko albo 2 deka. Więcej teraz jesienią, kiedy intensywnie żeruje, żeby nabrać energię i tłuszczu na przezimowanie. W przeciwieństwie do szarej kuzynki, srebrzystej można by wręcz powiedzieć, orzesznica jest rudawo-pomarańczowa, na grzbiecie, na bokach i spodzie jaśniejsza. Pierś i podgardle są natomiast białe. Orzesznica buduje kuliste gniazdo, które, tak jak cebula, jak to mówił Szrek, ma warstwy. U orzesznicy są 2 warstwy. Zewnętrzna składa się z liści, wewnętrzna z traw albo kory po prostu. Może orzesznica także zajmować dziuple czy budki dla ptaków, nietoperzy albo specjalne dla popielic, które należy wieszać otworem do pnia. Takie ciekawe, żeby jakiś drapieżnik nie dostał się, bo ten otwór jest większy niż u ptaków, 5 cm mniej więcej. Na przykład sowy albo ptaki szponiaste mogą połasić się na orzesznicę. Jeśli chodzi o łaszenie się, no to również przedstawiciel łasicowatych, borsuk, jak również lis czy dzik, no te zwierzęta nie wdrapią się za bardzo na drzewo, więc być może potrafią wygrzebać orzesznicę, gdy śpi sobie snem zimowym pod korzeniami drzew. Oprócz orzechów przy smaku orzesznicy, zwierzątka te żywią się też bardzo zróżnicowanym pokarmem. Od pąków kwiatów, przez różne owoce, do nawet mięska. Głównie są to bezkręgowce, rzadko ptasie jaja. Chociaż spotkany był przypadek, kiedy orzesznica mieszkała razem z sikorą w jednej budce. Jak się dogadały, nie mam pojęcia. Trzeci przedstawiciel popielicowatych to koszatka leśna. Choć większa, to głos delikatniejszy, a nagranie pochodzi z kanału Nature na YouTube. Tak, kilka centymetrów większa od orzesznicy, ale kilka centymetrów mniejsza od popielicy szarej. Charakterystycznym elementem w umaszczeniu jest czarna smuga, która biegnie od okolic oczu do uszu. Wyjątkowa jest, jeśli chodzi o pokarm, dlatego że zjada sobie chętnie mięsko. Od bezkręgowców, głównie chrząszczy i nocnych motyli, też drobne kręgowce. Koszatkę spotkamy również na wschodzie i południu Polski. Samoloty się dzisiaj rozlatały, można powiedzieć. A tymczasem jeszcze ostatnia popielica, żołędnica europejska. Natomiast w Polsce notowana była tylko w okolicach Babiej Góry. I jak to jest z tymi popielicami, jeśli chodzi o liczbę zagrożenia? Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, w skrócie IUCN z angielskiego, publikuje czerwone listy gatunków zagrożonych. W tej księdze większość popielic ma status LC, list concern, najmniejszej troski. Jedynie żołędnica ma status NT, near threatened, bliska zagrożenia. Tak jako ciekawostka, w tej księdze mamy też takie kategorie jak narażony na wyginięcie, zagrożony wyginięciem, krytycznie zagrożony, wymarły w stanie dzikim, więc obecny tylko w niewoli, lub całkowicie wymarły. Miejmy nadzieję, że popielice nigdy nie będą musiały być zakwalifikowane do takich kategorii. Niestety zmagają się z tym, że lasy są narażone, jak to się mówi, na fragmentację, czyli nie mają po prostu ciągłości szlaków swoich różnych migracyjnych, a jak mówiłem, biegają tylko po drzewach. Jeśli nie stykają się gałęzie ze sobą gdzieś nad drogami, czy jest bardzo, bardzo duży, jakaś polana, duży zrąb, no jest to ogromny problem dla popielic, bo nie mogą sobie znaleźć pożywienia, nie mogą też mieszać ze sobą swoich genów. Dlatego warto dbać o to, by te szlaki były zapewnione, żeby rosły drzewa i krzewy z przeróżnych gatunków, w tym owocowe, dużo owoców i budki dla popielic. Jak popielice, dobrze by było zasnąć na czas zimowy, prawda? Tak od września, od października do maja. No, nie ma takiej możliwości, ale w długie jesienno-zimowe wieczory można dziecku poczytać na przykład historię małej popielicy, która nie chciała zasnąć, autorstwa Sabiny Bollmann i Christina Schöne. Wszystkie zwierzęta chcą pomóc zasnąć maleństwu, ale każda z nich jest tak bardzo zmęczona, że zasypiają jedno po drugim, a mała popielica wciąż nie może spać. Tak można przeczytać na okładce. A rano z kolei może historyjka małej popielicy, która nie chciała się obudzić, tych samych autorów. Wszystkie zwierzątka chcą pomóc maleństwu wstać, ale nic nie działa. A mała popielica wciąż nie chce się obudzić. I rzeczywiście schodzi jej do czerwca niekiedy. Miejmy nadzieję, że żadna popielica nie będzie miała problemu z zaśnięciem i że przeczeka zimę w spokoju. Tymczasem pora w las na szukanie tych zwierzątek. Niedługo się ściemnia. Do usłyszenia.